Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Państwa zapraszam na nasze wieczorne spotkanie, czyli rozmowy niedokończone. Temat, który podejmiemy w dzisiejszej naszej audycji, budowa powszechnej obrony terytorialnej, najważniejszym i najpilniejszym zadaniem odbudowy suwerennego i silnego państwa polskiego. W studiu telewizji Trwam nasi goście, pan poseł Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, dzień dobry państwu.
I pan pułkownik Józef Marczak, profesor Akademii Obrony Narodowej. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Obrona terytorialna naszego kraju, panie pośle, powracamy po wielu latach zaniedbań w tej przestrzeni funkcjonowania naszego państwa, jeżeli chodzi o obronność Rzeczypospolitej Polskiej. Czym tak naprawdę jest ta obrona terytorialna Rzeczypospolitej Polskiej?
Panie ojcze Piotrze, w tej chwili to ta nasza obrona terytorialna właściwie nie istnieje. Po 2009 roku, po tej profesjonalizacji armii, która spowodowała potężne perturbacje w siłach zbrojnych, właściwie zarzucono szkolenie, właściwie zlikwidowano obronę terytorialną. Jest to wina, bezwzględnie wina rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I mówię to ze smutkiem, bo tak ważny element bezpieczeństwa państwa, jakim jest obrona terytorialna, praktycznie przestał istnieć w Polsce. Będziemy musieli go odbudować. Bo jakby tutaj zapewne pan profesor przedstawi piękną definicję, pan profesor jest chyba największym ekspertem od spraw obrony terytorialnej w Polsce, ale ja sobie pozwolę może tak kolokwialnie powiedzieć, na czym polega obrona terytorialna? Jest to hasło, które jest powtarzane, odmieniane przez różne przypadki, ale niewielu ludzi dokładnie potrafi to opisać. Obrona państwa opiera się na dwóch jakby nogach. Pierwsze to są wojska operacyjne, mobilne, bardzo dobrze wyposażone, sprawne, składające się z zawodowych żołnierzy. I druga część to jest współpracująca z tym, to jest obrona terytorialna. To są żołnierze ochotnicy, którzy są wyposażeni w uzbrojenie indywidualnego żołnierza, czyli tak lżejsze, lekkie bataliony, lekkie kompanie w języku wojskowym, którzy operują na terenie, gdzie mieszkają. Także to są wojska, które będą działać na terenie powiatów, gdzie te kompanie powstaną, będą przygotowywać się na wypadek bezpieczeństwa militarnego, ale w czasie pokoju spełniają niezwykle istotną znaczenie, na przykład podczas likwidacji klęsk żywiołowych, jakichś katastrof wielkich, to do tego obrona terytorialna. Ona ma bardzo ważne zadanie zarówno w pokoju, jak i w czasie wojny, a tymczasem została zlikwidowana. Pan minister Antoni Macierewicz postawił sobie to jako priorytet chyba numer jeden w siłach zbrojnych i jest w tej chwili bardzo intensywne prace na rzecz odbudowy obrony terytorialnej.
Obrona terytorialna, panie profesorze, czym jest obrona terytorialna dla Polski, dla społeczności lokalnej, dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, ale także jakie są relacje tej obrony terytorialnej z historią polskiego oręża i polskiej armii?
Proszę ojca, szanowni państwo, powinniśmy zacząć rozmowę o tym komponencie, od tego ukłonu. Przez ubiegłe 4 wieki Polska na skutek nieumiejętności obrony albo kompletnego zlekceważenia lub analfabetyzmu II Rzeczypospolitej straciła 20 milionów poległych, zamordowanych i wywiezionych, miliony zrusyfikowanych i zgermanizowanych. Polska kilkakrotnie była po prostu rujnowana. Możemy krótko powiedzieć w ten sposób. Dlatego, że nie potrafiliśmy zbudować silnej obrony, taką, jaką potrafiła zbudować Polska klasyczna w czasie budowy narodu i państwa. Mam to na uwadze X-XVI wiek, kiedy udało nam się stworzyć mocarstwo po prostu europejskie. Taka jest po prostu ranga. Czyli te ofiary patrzą na nas i teraz mamy szansę przerwać ten okres po prostu wielkiego samobójstwa. Jest takie rzymskie, właściwie łacińskie powiedzenie. Tylko głupiec, jak go dozna nieszczęścia, szuka winy poza sobą. To my jesteśmy odpowiedzialni za tą słabość. Taka słynna książka jest Dzieje głupoty polskiej, no pod redakcją Bocheńskiego, ale to są poglądy historyków końca XIX i XX wieku i tam jest takie piękne powiedzenie profesora Oskara Balzera. Nie ma prawa do życia ten, kto się nie stanie po prostu obronić. Czyli takie po prostu wezwanie. I teraz, żeby państwo nie myśleli, że obrona terytorialna to jakaś partyzantka, jakieś coś tam pomocniczego i tak dalej, bardzo bym prosił zwrócić uwagę, jak supermocarstwo określa obronę terytorialną. Po pierwsze, w Konstytucji amerykańskiej jest zapis. Dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa. Na mapie Stanów Zjednoczonych, jak spojrzymy z góry, na te 3100 hrabstw, powiatów, prawie w każdym jest jednostka Gwardii Narodowej. Natomiast krótka definicja, jak tu ojciec zapytał, jak najkrócej określić tak z punktu widzenia naukowego, oj, tutaj pan poseł zaczął, brzmi w ten sposób. Obrona terytorialna, komponent nowoczesnej struktury militarnej, którego powiązanie z systemem niemilitarnym w decydujący sposób wpływa na skuteczność obrony narodowej. Wobec tej przewagi wielokrotnej, jaką mają nasi sąsiedzi, no, w wojskach tych operacyjnych, jak mówił tu pan poseł, tych uderzeniowych, jedyna nadzieja dla państwa broniącego posiadać drugi komponent. To przy okazji takie najprostsze rozróżnienie, to jak pan poseł zaczął, no, tej struktury sił zbrojnych. To tak jak Chińczycy mówią. Składają tak jak u człowieka dwie ręki. Jedna ręka miecz do manewru, do uderzenia, a druga jest po prostu tarczą. Bez tarczy miecz jest po prostu niczym. Tak jak u legionisty i niestety tak jak było w 1939 roku, że nasze dywizje piechoty i brygady kawalerii rozciągnięte po prostu zostały rozstrzelane. Czyli krótko, to co ojciec na początku zaznaczył, budowa, a właściwie odbudowa powszechnej obrony terytorialnej, włączenie wszystkich Polaków do obrony ojczyzny, a przez obronę ojczyzny rozumiemy również obronę nie tylko po prostu Polski, ale również obronę, no, swojej ojcowizny, swoich okolic, swoich rodzin i siebie po prostu samego. No i mamy w Konstytucji zapis. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny. I realizacja, przygotowanie do realizacji tego zapisu to jest właśnie włączenie szczególnie młodzieży i całego pokolenia w obronę terytorialną i dzięki temu stworzymy taki wizerunek Polski jako czegoś niepokonalnego. A chodzi nam właśnie o ten ideał. Być tak silnym, żeby sąsiadom i kogokolwiek nie przyszło do głowy zaatakować, bo będą wiedzieli, że to oznacza nieosiągnięcie celu politycznego, poniesienie strat, klęska i tak dalej. Na zakończenie tego bardzo bym prosił, żeby ojciec mi pozwolił. W miesiącu sierpniu w Rzeczypospolitej ukazał się wywiad pani Ireny Lasotę, no, chyba z największym strategiem świata, profesorem Edwardem Ludwakiem. To był doradca prezydenta amerykańskiego i Departamentu Stanu. No i na końcu tego artykułu, tego wywiadu, Putin może rzucić Europę na kolana. Proszę zwrócić uwagę, co ten, nazwijmy go, współczesny Salomon radzi Polakom. Pani Irena pyta się, a jak rzeczy mają się z Polską w tym wszystkim? Profesor Ludwak, Polska stoi przed wielką szansą. po raz pierwszy w historii może się stać niepokonaną, jeśli wprowadzi powszechną obronę terytorialną i uzbroi zdolnych do tego obywateli. W Polsce niepotrzebne są drogie myśliwcy, bo one kraj nie obronią. Jak ktoś ma apetyt na samolot F-35, to niech sobie kupi jego zdjęcie i powiesi na ścianie. Efekt obronny będzie podobny, a cena dużo niższa. Rosja nie będzie miała śmiała wejść do kraju, którego obywatele sami się będą bronili, nie czekając na decyzję Unii Europejskiej, NATO czy ONZ-u. To świadczy o wadze tego wyzwania, które stoi przed całym po prostu narodem.
I w tym kontekście, o którym mówił pan profesor, panie pośle, dzisiaj rzeczywiście mamy do czynienia z autentycznym kryzysem bezpieczeństwa na różnych liniach, na różnych płaszczyznach. Za wschodnią granicą Polski, na Ukrainie sytuacja jest niestabilna. Rosja anektowała Krym. W okolicach Doniecka, Mariupola słychać przecież nieustannie strzały. Rosja zbroi się także w okręgu kaliningradzkim, na Bliskim Wschodzie wojna, ale także ekspansja państwa islamskiego, z którym Europa nie potrafi sobie poradzić. A zatem w tym kontekście różnego rodzaju czyhających niebezpieczeństw, czym powinna być ta obrona terytorialna naszej ojczyzny, podjęta przez społeczeństwo, przez młodzież, także przez te środowiska lokalne?
Obrona terytorialna to jest szczególny rodzaj wojsk. Doceniając ich znaczenie, pan minister zdecydował, że obrona terytorialna będzie piątym rodzajem wojsk. Obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych będziemy mieli piąty rodzaj wojsk, obrona terytorialna. A więc już samo usytuowanie w strukturze jako rodzaju wojsk podkreśla znaczenie tego zgrupowania, które będziemy rozwijać bardzo intensywnie. Jest to chyba najważniejsza, pierwszy priorytet Ministerstwa Obrony Narodowej w tym roku. Na tym i ministerstwo skupia się najbardziej. Jakie zadania? Żołnierze ochotnicy będą zgłaszać się w określone miejsca, następnie tam otrzymają wyposażenie, tam zostaną przeszkoleni, zostanie przyjęta od nich przysięga i oni podpisują zobowiązanie przystąpienia do obrony terytorialnej, zobowiązują się być dyspozycyjni około miesiąca w roku. Chcemy to zorganizować w ten sposób, że żołnierz obrony terytorialnej w każdym roku będzie około 30 dni szkolonych. Będą to weekendy i ewentualnie jeden wyjazd na poligon na kilka dni, jakieś ćwiczenia zgrywające. Żołnierz ten ma być cały czas utrzymywać kondycję i fizyczną, i tą żołnierską, tak, żeby w każdej chwili mógł być powołany i wykonywać określone zadania. Czy to, tak jak wcześniej wspominałem, dotyczące likwidacji klęsk żywiołowych, czy też na wypadek zagrożenia naszej suwerenności, żeby mógł występować już jako żołnierz w danym terenie, funkcjonujący w danym powiecie. Ci żołnierze tam mieszkający znają specyfikę, wiedzą, gdzie są najważniejsze na przykład mosty, gdzie są najważniejsze, gdzie jest najbardziej istotna infrastruktura, to się w wojsku to ma nazwę infrastruktura krytyczna. Do tego będą do ochrony tych miejsc, do ochrony tych najważniejszych miejsc będą ci żołnierze przygotowani. Ponadto ci żołnierze wyposażeni w indywidualną broń, nie tylko strzelecką, ale przeciwlotniczą oraz przeciwpancerną, znając zakamarki, jakieś wykorzystanie terenu, specyfikę różnych miejsc po drodze, którędy ewentualnie nieprzyjaciel mógłby poruszać się, oni stają się bardzo groźnymi przeciwnikami dla nieprzyjaciela. Dlatego te siły są tak istotne i w ciągu tego roku jeszcze ministerstwo planuje rozwinięcie dwóch brygad na wschodniej granicy, czyli województwo lubelskie, podlaskie i podkarpackie.
Panie profesorze, pan profesor mówi o komponentach tak fachowo, bo tak literatura wojskowa o tym mówi. Jaka jest relacja pomiędzy tymi dwoma komponentami, czyli o tych wojskach uderzeniowych, operacyjnych, ale także o tych, którzy będą budowali tą obronę terytorialną, zasilając jej szeregi?
Jeszcze raz przypominam, to są dwa komponenty wzajemnie po prostu współzależne. Od tysięcy lat wszyscy wiedzą, to samo mówił Sun Tzu i Napoleon. Cała sztuka wojenna polega na doskonałej samoobronie i na zdolności do szybkiego po prostu ataku. Żeby wykonać atak, uderzenie, jest taki bezwzględny warunek, trzeba przeciwnika zatrzymać, obezwładnić i tak dalej. I w związku z tym, dlatego postulujemy i ten warunek absolutnie, że ma być powszechna, czyli na przykład wzdłuż wschodniej granicy wszystkie ważne strategiczne punkty, miejscowości muszą być jednostki OT, czyli panować nad całym terytorium po to, że niezależnie od tego, gdzie wtargnie przeciwnik, a on ma możliwość wyboru, te jednostki muszą tego przeciwnika zatrzymać albo co najmniej sparaliżować, żeby stworzyć warunki konieczne do wykonania manewru i uderzenia tymi po prostu wojskami. Same wojska operacyjne, tak jak widzieliśmy w 1939 roku, są po prostu, no, nie są w stanie. Mało tego, w Wehrmacht widzieliśmy, że po wtargnięciu do Związku Radzieckiego na 3,5 tysiąca kilometrów po zatrzymaniu, tak wyborowe po prostu jednostki. Został rozciągnięty i po prostu po kolei został po prostu spychany. Napoleon wtargnął 400-tysięczną armią do Hiszpanii i ta armia została pokonana po prostu przez ludzi. Tu jeszcze jeden element nawiązuje do tego, co pan poseł powiedział. Po wojnach napoleońskich do wojny stanęły całe narody. Nie walczy jakiś naród, jakieś wojska zawodowe i tak dalej, tylko walczy po prostu cały naród. Takie słynne powiedzenie jest Napoleona: gdy cały lud chce walczyć w swojej obronie, jest uzbrojony, jest niepokonany. No i tu przy okazji jest ten element przestrzeni. Dlaczego powszechno? Nie może być, że mamy na granicy jakąś dziurę, a przecież mamy 1200 kilometrów za granicę północną i wschodnią, a oprócz tego ważne, jak tu pan poseł wspomniał, obiekty czy rejony po prostu kluczowe, stolica, ważne miasta i tak dalej. I od kilkuset lat ten, kto potrafi utrzymać terytorium, to jest panem. Największy strateg brytyjski, Liddard Hart, proszę zwrócić uwagę, jak ocenił, kto pokonał Niemców w II wojnie światowej. Niemców pokonała przestrzeń. Kto pokonał Napoleona? Przestrzeń. Nie potrafił jej opanować. Czyli mówiąc krótko, we współczesnych wojnach od kilkuset lat, jak to widzimy na przykładzie czy Afganistanu i tak dalej, ten naród, który potrafi opanować i utrzymać terytorium, jest w stanie pokonać każdego przeciwnika, który wtargnie. Ten postulat, który dzisiaj przedstawiamy, budowy powszechnej obrony terytorialnej, jak ktoś pyta, a po co go budujemy, to możemy powiedzieć taki cel. Tak jak Finlandia zrealizowała, odpierając inwazję sowiecką w 1939-1940 roku. Celem jest taki, gdziekolwiek wtargnie przeciwnik, musimy, jesteśmy w stanie i pokażemy to przeciwnikowi, że zniszczymy wszystkich. Nikt nie wejdzie, nie zostanie na terytorium Polski. Tu jeszcze pan poseł na pewno pociągnie kwestię, a co ta dzisiaj piechota może? Jakie ma uzbrojenie? Czy tak jak nasi powstańcy z kosami, czy z karabinami, czy z pistoletami i tak dalej. Dzisiaj mamy fantastyczną sytuację, że rozwój tej małej, przenośnej broni rakietowej, przeciwlotniczej, przeciwpancernej stwarza takie warunki, że pojedynczy żołnierz jest w stanie skutecznie zniszczyć najcięższy czołg i szybko lecący po prostu samolot, jak to widzieliśmy, co się stało po prostu w Afganistanie, że zwykła po prostu piechota właściwie rozstrzelała tak wyborową armię, jak armia po prostu sowiecka. Czyli taki jest związek. To są dwie po prostu ręce i nie ma mowy, żeby jeden komponent, nawet taki silny jak Napoleon czy po prostu Wehrmacht, cokolwiek mógł zrobić w sensie opanowania terenu.
Mamy rok, panowie, 2016. Nawiązujemy do pięknych naszych tradycji, zwyczajów, kiedy rzeczywiście potrafiliśmy sięgnąć po społeczeństwo, po obronę terytorialną, która odgrywała ogromną rolę i miała swoje wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o obronę granic i różnego rodzaju działań podejmowanych w poszczególnych zakątkach naszej ojczyzny. Co się podziało, że dzisiaj w roku 2016 ponownie musimy sięgnąć po ten komponent, jakby to pan profesor powiedział? Jakie były te zaniedbania, które doprowadziły do tego, że dzisiaj raz jeszcze na nowo musimy odtworzyć coś, co zostało zaprzepaszczone, zniszczone?
Ja mam atakować?
Proszę bardzo, panie profesorze.
No, to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ w Polsce popełnia się przestępstwa czy zbrodnie, no i od wieków nikt nie ponosi za to po prostu odpowiedzialności. Natomiast nawiązując do tego, co ojciec po prostu powiedział, proszę zwrócić uwagę, w okresie Układu Warszawskiego niby byliśmy pod absolutną dominacją i dyktatem Związku Radzieckiego, ale po usunięciu generałów i oficerów rosyjskich nasi ówczesni dowódcy z panem marszałkiem Spychalskim, ponieważ mieli jakieś doświadczenia z partyzantki, doprowadzili do zbudowania potężnego komponentu terytorialnego, którego nie miała żadne państwo w Układzie Warszawskim. To na czas pokoju było 150 tysięcy, a na czas pokoju wojny 700 tysięcy. Ja należę do tych, którzy sądzą, że to był potężny czynnik po prostu odstraszania, od udzielenia tej braterskiej po prostu pomocy. Co się stało? Rozwiązywany jest Układ Warszawski i oczywiście na pewno towarzysze z Moskwy rozkazali całkowicie zniszczyć po prostu ten system. Mało. Zniszczyć wschodnie dywizje. Na przykład 15 dywizja, każdy wie, gdzie jest 15 dywizja, blokuje po prostu Kaliningrad, obwód kaliningradzki i tak dalej. Czyli widzimy, taka była po prostu podległość. Co się po 90 roku robi? To zasługa pana prezydenta Wałęsy i innych i następuje, nazwijmy to, patriotyczna część generalicji podejmuje wyzwanie odbudowy obrony terytorialnej przez właściwie 13 lat. Gigantyczny wysiłek z eksperymentami i tak dalej. I zostały zbudowane doskonałe brygady. Proszę tylko zwrócić uwagę, jak są teraz po prostu potrzebne. W Przemyślu, w Zamościu, w Mińsku, w Białymstoku, w Gdańsku, w Gliwicach, w Kłodzku, w Opolu i Wrocławiu. A oprócz tego przy ważniejszych obiektach infrastruktury krytycznej były bataliony ochrony obiektów. Wszystko funkcjonowało. Zatwierdzony był program rządowy. Część kadry, która no, nie miała miejsca bytu w tych jednostkach likwidowanych, została zagospodarowana. Lokalne społeczeństwa były bardzo zadowolone, że mają jednostki. Przykładowo w Zamościu starostwo odpuściło, że tak powiem, podatek gruntowy dla brygady, ponieważ się cieszyło, ponieważ samorządy wiedziały, że to jest ich jednostka. Ich młodzież się szkoliła i w razie klęsk żywiołowych i tak dalej, to były siły, które ich po prostu broniły. Niestety w 2007 roku, jak państwo wszyscy wiecie, zresztą to przyszło z zachodu, to słynne hasło Fukuyamy, koniec historii, nie ma zagrożenia Polski, nie ma zagrożenia Europy, niepotrzebne nam są siły do obrony, potrzebne nam są siły ekspedycyjne i w ślad za tym poszło po prostu, jak pan prezydent Komorowski sam się samokrytycznie przyznał, popełniono błąd. Ja uważam, że z punktu widzenia narodowego to po prostu była zbrodnia stanu. Zniszczono zbudowane struktury OT i te wschodnie po prostu dywizje i jest fenomen, że NATO i Polska nie ma dywizji brygad po prostu na wschodzie. Jesteśmy po prostu gołym państwem. I zamiast społeczeństwu mówić, odbudowujemy te siły i tak dalej, bo przecież artykuł 3 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi tak. Zobowiązuje strony do utrzymania i rozwijania indywidualnej zbiorowej zdolności do odparcia ataku. Nikt o tym nie mówi. To jest sól Traktatu Północnoatlantyckiego. Natomiast non-stop słyszymy teraz, no NATO, dajcie nam bazy, dajcie nam brygady. To w ogóle się nie mieści w głowie, bo Polska od właściwie 1000 lat była tym przedmurzem, który bronił Europę. No i to naiwne określenie, założenie, że nic Polsce nie grozi, przy tych wydarzeniach w Gruzji, w Ukrainie, nagle był kubeł zimnej wody, że historia się nie skończyła. Że Rosjanie od kilku wieków tylko czekają na to, gdzie ktoś będzie słaby i wykorzystują tę lukę. To jest normalne, naturalne dążenie każdego mocarstwa do poszerzenia swojej po prostu sfery wpływów. No i jesteśmy w tej sytuacji po prostu bezbronności. Musimy jak najszybciej tą dziurę załatać, zapewnić obronę sobie i po prostu Europy. I tu hołd dla naszej młodzieży, wspaniałej młodzieży. Od paru lat mamy niebywała eksplozja zainteresowania i samoorganizacji młodzieży w różnych organizacjach paramilitarnych, łącznie ze Strzelcem, Obrona Narodowa, PL, grupami rekonstrukcyjnymi i tak dalej. Ja oceniam, że liczebność tych grup to około 600 po prostu tysięcy. No i rząd dzisiaj nie ma do czynienia z pacyfistami, tylko ma do czynienia z młodymi patriotami, którzy chcą bronić po prostu ojczyzny. No i jest fantastyczna okazja wykorzystania tego entuzjazmu. Tu przy okazji teraz psycholodzy amerykańscy mówią, że każdy człowiek, jego całe życie się układa w ten sposób. Zresztą wszyscy przećwiczyliśmy to. Młody chłopiec chce być bojownikiem. Bawi się w wojsko i tak dalej. Po prostu ma naturalne predyspozycje do tego, żeby stać się obrońcą siebie, rodziny i tak dalej. Później kochanek, król i na końcu po prostu mędrzec. Także tu przejawia się właśnie w tym entuzjazmie młodzieży to naturalna potrzeba udziału w obronie ojczyzny. I jak cofniemy się do 1920 roku, to możemy powiedzieć, że 20 roku. Gigantyczny entuzjazm młodzieży, przecież większość studentów i młodzieży szkół średnich poszła na ochotnika do walki i oni wtłoczyli po prostu ducha obrony do armii. Także to jest bardzo pozytywny element w dzisiejszej po prostu sytuacji.
Panie pośle, rzeczywiście ten impuls oddolny na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy bardzo mocny. Bardzo wiele różnego rodzaju środowisk młodzieżowych zaangażowanych w te grupy militarne, paramilitarne, grupy rekonstrukcyjne, o których mówił pan profesor. No ale w dalszym ciągu pozostaje otwartym to pytanie. Rok 2016, powracamy do tradycji z jednej strony, sięgamy do tych wszystkich pięknych doświadczeń obronności naszej ojczyzny i zadajemy sobie pytanie, jak to jest, że dzisiaj w roku 2016 musimy powracać w naszych działaniach podejmowanych przez Sejm, Senat, Ministerstwo Obrony Narodowej, aby przywrócić to, co zostało utracone, a zatem kto stoi na przeszkodzie realizacji tego planu, a z drugiej strony także docierające do nas informacje, czy państwo polskie na to stać, bo to przecież będzie bardzo wiele nas kosztowało.
No, ojcze Piotrze, pytanie, czy nas na to stać, to jest takie samo pytanie, czy warto, żyć. Bo czy stać na to, żeby być czy bezpieczeństwo naszych rodzin ma jakąkolwiek cenę? Często ja spotykam się z takim zdaniem właśnie, pytaniem, czy nas na to stać? Czy nas stać na to, żeby na wojsko zwiększyć wydatki? Czy stać nas na to, żeby zwiększyć wydatki na policję? No, proszę Państwa, no, nie można myśleć o dobrze funkcjonującym państwie, nie można myśleć o przyszłości naszych rodzin, jeżeli zadajemy takie pytania. Na bezpieczeństwo musi być Polskę stać. I zapewniam, że te pieniądze są. Poprzednia władza, Platforma Obywatelska, przez okres swoich rządów nie wydała na obronę narodową ponad 11 miliardów złotych. Gdyby wydali te pieniądze, mielibyśmy wiele brygad doskonale wyposażonych, doskonale wyszkolonych żołnierzy obrony terytorialnej. Czyli stać nas, czy nie stać? Nie. Te pieniądze były po prostu fatalnie wydawane lub też nie wydawane. Szły na jakieś pendolino, które okazuje się, że nie wiadomo po co wydano te pieniądze, te gigantyczne pieniądze. I takich przykładów zapewne i ojciec Piotr, i nasi słuchacze, i nasi widzowie mogliby sami podać wiele. Musimy to przeprowadzić. Jak to się stało? No oczywiście to jest wina rządzących, ale szczególnie w ostatnich 8 latach. I nie chciałbym, żeby było to odebrane, że znowu to ten rząd, że znowu ten rząd PO-PSL. Ale no nie ma innego usprawiedliwienia, bo ta sytuacja z obroną terytorialną bywała po 1989 roku, raz lepiej, raz gorzej, ale od 2009 roku właściwie pojęcie obrona terytorialna było politycznie niepoprawne w siłach zbrojnych. Zlikwidowano obronę terytorialną, zlikwidowano pobór do wojska, a jednocześnie nie wprowadzono żadnego systemu szkolenia rezerw osobowych. Nie szkolono właściwie od 2009 roku do 2015, nie było żadnego szkolenia w siłach zbrojnych tych młodych ludzi, którzy nie poszli do wojska. Nie było żadnego szkolenia, także Polska nie ma przygotowanych żołnierzy albo można powiedzieć rezerwistów, których można byłoby powołać i w krótkim czasie przygotować do pełnienia funkcji żołnierzy. To spowodowało taką lukę, że tym bardziej ta kwestia powołania obrony terytorialnej jest bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym. Powołanie tych brygad obrony terytorialnej jest o wiele tańsze niż rozwinięcie nowych jednostek wojskowych. Mówi się od 3 do 6 razy tańsza jest dywizja obrony terytorialnej niż taka sama dywizja wojsk operacyjnych. Obrona terytorialna nie musi być tak mobilna jak wojska operacyjne. Obrona terytorialna operuje na własnym terenie i do tego nie trzeba drogiego, skomplikowanego sprzętu jak czołgi, jak transportery opancerzone, śmigłowce czy jeszcze bardziej skomplikowane uzbrojenie. To ma być indywidualne, nowoczesne uzbrojenie żołnierza. Obecna technika, technologia pozwala pojedynczemu żołnierzowi być wyposażonym w takie uzbrojenie, w takie środki, które nieprzyjacielowi mogą zadać naprawdę bardzo dotkliwe szkody.
Panie profesorze, odwołaliśmy się do przykładu Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, jeżeli chodzi o zapis zarówno konstytucyjny, jak i realizację tego zapisu w poszczególnych częściach Ameryki. Jak wygląda ta sytuacja w innych krajach całego świata, także Europy, czy też poza granicami kontynentu europejskiego? No i na co może być narażona Polska, jeżeli rzeczywiście byśmy nie podjęli się trudu odbudowy obrony terytorialnej naszej ojczyzny?
Właściwie możemy powiedzieć, że od zarania, jak znamy historię państw, to każde państwo, chcąc zachować suwerenność i niepodległość, miało te obydwa po prostu komponenty. Wszyscy na przykład wiemy, że system twierdz był w każdym po prostu państwie, już nie mówiąc o Chinach, chiński mur i tak dalej. To tylko obrazuje, jak było przygotowane po prostu terytorium. Mało tego, w Polsce i w innych państwach, ponieważ nie było wtedy telefonów, łączności i tak dalej, poszczególne klany czy po prostu plemiona same siebie po prostu broniły. Czy to jest po prostu naturalna po prostu norma? Także Stany Zjednoczone, ten obecny zapis konstytucji, przecież są chronione oceanami. Ktoś może powiedzieć, no po co Stanom Zjednoczonych jakaś formacja po prostu terytorialna, ale ten element po prostu tradycji, żebyśmy pamiętali, bo to ma związek z próbą odbudowy obrony terytorialnej podjęto przez generała Tadeusza Kościuszki po powrocie z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, kiedy Kościuszko zobaczył w starciu z gigantyczną armią brytyjską, zawodową, ci bosonodzy, można tak powiedzieć, milicjanci amerykańscy, których widzimy na filmach, między innymi Patrioty i tak dalej, potrafili przeciwstawić się i wywalczyć po prostu niepodległość po prostu Stanom Zjednoczonym. Także, żebyśmy wiedzieli, no, ten po prostu kontekst. Takie po prostu mocarstwo. I w okresie Sejmu Czteroletniego generał Tadeusz Kościuszko, widząc to, co w Stanach Zjednoczonych, stworzył koncepcję, podsunął Sejmowi stworzenia 100-tysięcznej milicji, oprócz tych wojsk regularnych, dzisiaj nazywamy wojska operacyjne. No, jak tu pani generała Wiridiana Fischerowa mówiła, spędzono ten czas na gadaniu, chociaż ten majstersztyk Konstytucji 3 maja, rozdział 11, naród jest winien sobie samemu obronę od napaści i przestrzegania całości. Przeto wszyscy obywatele są obrońcami swobód narodowych i tak dalej. To jest wielkie zawołanie i wielkie po prostu wyzwanie. Również wszystkie inne państwa, na przykład niemieckie, słynna po prostu Landwehra, Szwedzi mają Heimwart, Brytyjczycy niby osłonięci kanałem angielskim, czy La Manche. W czasie II wojny światowej, jak istniała groźba inwazji, powołali milionowo Home Guard. Także jest to normalny standard każdego po prostu państwa, łącznie z Chinami, tam gdzie obrona terytorialna liczy dziesiątki miliony. To samo po prostu Rosja ma masę po prostu formacji. I jako ostrzeżenie dobrze było pamiętać, co się stało z Ukrainą, bo tu, że pan poseł wspomniał i ojciec wspomniał, co się stało z Ukrainą. Jak to możliwe, że prawie 50-milionowe państwo pozwoliło sobie odebrać po prostu bez szału właściwie prowincję taką jak Krym i najbardziej uprzemysłowioną część. To jest dla nas ostrzeżenia. Ukraina zrobiła to samo, co Polska, czyli no, profesjonalizacja, pseudo, bo to jest pseudo do operacji rozbrojenia, praktycznie zniszczyła armię i dla wojsk rosyjskich, dla tych hybrydowców i tak dalej była okazja po prostu zagospodarowania, czyli wielkie ostrzeżenie. Co się stało po zajęciu Krymu i zajęciu Donbasu na Ukrainie? Ponieważ wojska operacyjne były w stanie, powstawały bataliony po prostu ochotnicze, które przejęły na siebie ten obowiązek po prostu powstrzymania po prostu tej inwazji. Czyli podsumowując, wszystkie państwa, które dbają o suwerenność, o niepodległość, mają armię po prostu z tych dwóch komponentów. Bez tego komponentu nie ma mowy, żeby państwo utrzymało po prostu suwerenność.
Przed nami, panie pośle, szczyt NATO w Polsce. Myślę, że bardzo ważne wyzwanie, które stoi przed państwem polskim, dotyczącym przecież bezpieczeństwa także na tej płaszczyźnie międzynarodowej, ale także bezpieczeństwa bardzo konkretnie dotyczącego naszej ojczyzny. czego powinniśmy się spodziewać po szczycie NATO w Polsce. Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że Polska oczekuje od szczytu, żeby był decyzyjny, uniwersalny i patrzący w przyszłość. Jak należałoby rozumieć tę wypowiedź pana prezydenta?
Pan prezydent w bardzo skondensowany sposób powiedział to, czego rząd i myślę, że cały naród polski oczekuje od tego szczytu. Jest to bardzo ważne wydarzenie w naszej najnowszej historii. NATO podjęło pierwsze ważne decyzje 2 lata temu na szczycie w Walii, w Newport. Tam podjęto kilka decyzji, które świadczą o tym, że jest to organizacja, która posiada zdolność do podjęcia właściwej decyzji. Dla nas jest to bardzo istotne i liczymy i oczekujemy, że ten szczyt w Warszawie będzie jakby zamknięciem, klamrą pierwszego szczytu, tego szczytu sprzed 2 lat w Walii. O co chodzi? Na Walii podjęto szereg decyzji, ale politycznych i teraz na tym szczycie oczekujemy, że te decyzje polityczne zostaną jakby przekute w akty i w akty wykonawcze, które będą realizowane.
No właśnie, wielu ekspertów dotyczących bezpieczeństwa mówi, że trzeba po prostu zrobić krok do przodu, że te gwarancje, zapewnienia, które w Walii, w Newport padły, są niewystarczające i trzeba to, co było teoretycznym zapewnieniem, przekuć na jakiś praktycyzm, bardzo konkretny, dotyczący przecież bezpieczeństwa nas samych.
Już wiemy, że od szczytu w Newport zmieniło się to, że będą u nas, na naszym terytorium, ale również państw bałtyckich, Bułgarii i Rumunii, tak zwane bazy materiałowe. Czyli w poszczególnych miejscach będzie zgromadzony sprzęt bojowy ciężki, jak czołgi, transportery opancerzone, samochody, artyleria, wojsk amerykańskich. A na naszych poligonach będą w sposób, jak to mówią Amerykanie, w sposób ciągły będą ćwiczyć wojska amerykańskie, wykorzystując ten sprzęt, który się będzie znajdował w koszarach na terenie Polski, sprzęt amerykański. To jest jedna. Korpus szczeciński, już trwają intensywne prace o podniesienie jego stopnia gotowości bojowej. To jest bardzo istotne, że ten korpus szczeciński, polsko-niemiecko-duński, będzie odgrywał w NATO bardziej istotną rolę. Ponadto już od w maju rozpocznie się realnie budowa bazy tej antyrakietowej na lotnisku koło Słupska w Redzikowie. To już są takie namacalne kwestie. Wśród priorytetów NATO wydaje się, że jest powszechna zgoda, ażeby zdefiniować i opracować sposób zapobiegania zagrożeniu nie tylko na południu Europy, nie tylko przeciwko islamskiemu terroryzmowi, ale również zagrożeniom ze strony Rosji. Jednym z 5 priorytetów, które Polska oczekuje od szczytu NATO, będzie zdefiniowanie roli relacji Rosji z NATO w świetle obecnej sytuacji, do jakiej Rosja doprowadziła tą sytuację w naszym regionie.
To dojdzie do wzmocnienia wschodniej flanki NATO?
Jestem o tym przekonany, że te zabiegi, które w ostatnich kilku miesiącach nowy rząd przeprowadził, spotkania ministrów spraw zagranicznych, pana prezydenta, ministra obrony narodowej, pani premier, z naszymi sojusznikami doprowadziły do tego, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO, czy wschodniej granicy NATO, będzie będzie realizowane i to stosunkowo szybko.
Pytań bardzo wiele. Panie profesorze, zaproszę tylko widzów i słuchaczy do telefonowania do naszego studia. Już zaraz głos przekażę panu profesorowi. Drodzy państwo, w studiu telewizji Trwam pan poseł Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i pan pułkownik Józef Marczak, profesor Akademii Obrony Narodowej. Temat naszego spotkania: obrona terytorialna kraju. Państwu przypomnę numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 657 0012. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 657 0013 i 56 657 0014. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 i 536 600 400. Bardzo proszę, panie profesorze.
Jeśli chodzi o wschodnią flankę NATO, no strasznie mnie martwi utopijne, nierealistyczne podejście i nierozumienie, czym jest NATO. My jesteśmy w NATO. My jesteśmy w NATO. Artykuł 3 zobowiązuje Polskę do dbałości o własne zdolności oparte. Mało tego, możliwość wzmocnienia przez NATO jest absolutnie warunkowana zapewnienie skutecznej, lokalnej po prostu obrony. Przypomnę, że jeden z współtwórców NATO, John Foster Dulles, sekretarz stanu USA, wyraził taką formułę. Podstawą obrony NATO jest obrona lokalna, która powinna być wzmocniona, ale nie zastąpiona. Nie zastąpiona. Nowak Jeziorański. Polska może liczyć na pomoc NATO tylko, jeśli będzie chciała i zdobędzie własne możliwości odstraszania po prostu napastnika. Bardzo bym prosił, żebyśmy sobie przypomnieli, co się stało w 1939 roku. Gigantyczna gwarancja wielkich mocarstw, największych ówczesnie, Francji i Wielkiej Brytanii. Fantastyczny sukces polskiej polityki zagranicznej, gdy, że udało nam się związać. Jak wyglądała sprawa realizacji? Słynne jest 12 września, zbierają się sztaby tych dwóch mocarstw i obradują, jaka jest sytuacja, żeby udzielić pomoc, bo w myśl traktatu w 15 dniu wojny 15 dni mieli się mobilizować i uderzyć. I nagle 12 września patrzą, a nie ma czegoś takiego jak obrona Polski, ponieważ została rozbita w pierwszych dniach i gigantyczny po prostu odwrót. I straciła rację bytu, możliwość udzielenia racjonalnej po prostu pomocy. Dzisiaj ja życzyłbym, bardzo bym prosił, żebyśmy my, jak to na początku NATO, nie tylko być biorcą bezpieczeństwa, ale dawcą bezpieczeństwa. Polska powinna wnieść właśnie w tym szczycie to, że stworzy silną obronę lokalną, która w każdej sytuacji zatrzyma agresora jakiegokolwiek, łącznie z hybrydowym, jak na Ukrainie, po to, żeby zapewnić wiarygodne podjęcie decyzji, wykonanie po prostu manewru przez państwa NATO. To jest absolutnie konieczne i na pierwszym miejscu powinni nasze władze stawiać to, co my damy, co powinniśmy zrobić, a nie non-stop jakieś mityczne po prostu NATO. Amerykanie mają 100 takich partnerów jak Polska. Cenią życie każdego swojego chłopca. Wcale nie mamy gorszych żołnierzy niż mają po prostu Amerykanie. To nie znaczy, że lekceważę Amerykanów, ponieważ Amerykanie przez te pół wieku mają parasol nad bezpieczeństwem Europy i dalej będą mieli, ponieważ istota powołania NATO była prosta. Zatrzymać Stany Zjednoczone, odsunąć Rosjan, kontrolować po prostu Niemców i ta reguła dalej po prostu funkcjonuje. Także pytanie jest, dobrze by było, żeby Polska na tym szczycie lipcowym powiedziała: NATO, Polska stworzy warunki do zapewnienia skutecznej obrony NATO i do wydzielenia i działania wzmocnienia.
Pan poseł Michał Jaki, odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, panie pośle.
To, o czym mówił przed chwilą pan profesor, to właśnie wpisuje się w te zamierzenia, które realizuje już w tej chwili nowy rząd. Budowa obrony terytorialnej, to już jest przesądzone, powołano pełnomocnika ministra obrony narodowej do budowy obrony terytorialnej, powstało biuro, są prowadzone intensywne prace, ale to również będzie realizowane wzmocnienie wojsk operacyjnych tutaj. Zlikwidowano bojowe dywizje na wschodzie Polski, zachowując najlepiej wyposażone jednostki wojskowe na zachodniej granicy. W moim mieście, w Stargardzie Szczecińskim, już, który się nazywa w tej chwili już Stargard. W Szczecinie, w Kożuchowie. Na zachodniej granicy mamy najlepiej wyposażone, najlepiej wyszkolone wojska. Tak być nie powinno. Ministerstwo pracuje również nad odbudową jednostek, które zostały kilka lat temu, powtarzam, to jest od 2008 roku. Niestety te szkody, które zrobiono siłom zbrojnym, czyli bezpieczeństwu strategicznemu Polski, to mają swój rodowód większość od 2008 roku. To również, czego oczekujemy po szczycie NATO, chcemy, ażeby Polska, jak i również nasi sąsiedzi, którzy razem z nami wstąpili do NATO, byli pełnoprawnymi członkami sojuszu. Bo chcę powiedzieć, że poprzez podpisanie traktatu NATO-Rosja w 1997 roku stworzono taką oto sytuację, że NATO zobowiązało się, że na terenie tych państw, które się wyswobodziły z niewoli sowieckiej, nie będzie, a które aplikują do roli członków NATO, nie będzie rozmieszczonych żadnych baz. I oczekujemy, że na tym szczycie NATO Polska, Czechy, Słowacja, Estonia, Rumunia zaczną być traktowane jako równoprawni członkowie NATO, tak jak Niemcy, Francja. No, Francja nie jest członkiem, ale właśnie to jest sojusznik NATO, jak Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i tak dalej, jak wszystkie inne państwa. Na tym również skupia się działalność ministra spraw zagranicznych, ministra obrony narodowej, a w piątek, gdy na uroczystości związanej z 17. rocznicą przystąpienia Polski do NATO, pan minister Antoni Macierewicz na spotkaniu z przedstawicielami naszych sojuszników z całego NATO, attaché obrony, ambasadorami, właśnie też podniósł tą kwestię.
Powrócę jeszcze, panie pośle, do sytuacji, która jest w Kaliningradzie, w obwodzie całym, bardzo niepokojąca, ale to za chwilę. Najpierw odbierzmy telefon od naszego widza, słuchacza. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Pan Edward.
Skąd telefon? Halo? Panie Edwardzie, skąd telefon?
Z Mazurka.
Bardzo proszę, słyszymy się doskonale.
Szanowni panowie, słucham waszych słów i jestem zdumiony pewnego rodzaju, takim można powiedzieć, gadulstwem waszym. Pytam jedną rzecz. Czym się ma społeczeństwo bronić, skoro jest rozbrojone? Dwa. Grupa myśliwych, ponad 120 tysięcy ludzi, przekracza ilość żołnierzy, którzy mają broń. Czy ich nie można zagospodarować? A drugie pytanie, powtórne. Czym się ma społeczeństwo bronić, skoro nie ma broni? Jest rozbrojone.
Panie Edwardzie,
mi panowie i odpowiedzcie na to pytanie.
Tak, to już chcielibyśmy te pytania także zadać naszym gościom i żeby mieli możliwość odpowiedzenia na nie. Czym społeczeństwo ma się bronić, jak powinna wyglądać obrona terytorialna i forma zabezpieczenia odnośnie odpowiednich środków, które będą gwarantowały poczucie bezpieczeństwa i możliwość stanięcia w szeregach broniących suwerenność naszej ojczyzny. No i co z myśliwymi, panie profesorze?
No,
Po pierwsze, zgadzamy się w podstawowych tezach. My mówimy, że Polska została rozbrojona i to nasze gadulstwo, czyli ta rozmowa jest po to, żeby wskazać, co trzeba zrobić natychmiast właściwego. Także tu się zgadzamy. Natomiast drugi aspekt dostępności obywateli do broni, oczywiście on jest gorzej niż w czasie było zaborów i podobnie podczas okupacji, ponieważ w Polsce dostępność broni wynosi 1,3 na 100 obywateli, a w Stanach Zjednoczonych orientacyjnie 88, w Niemczech, w Rosji 30 i tak dalej. Oczywiście to też jest karygodne, bo rozbrojone jest po prostu społeczeństwo. Też bardzo ważny element. Natomiast jeśli chodzi o myśliwych i inne organizacje, czy strzelcy sportowe i tak dalej, to wielki potencjał, bo ci ludzie dysponują wiedzą, znajomością terenu i tak dalej. Tylko proszę nie zapominać, że zgodnie z prawem międzynarodowym broni myśliwskiej nie używa się do walce. Natomiast postulat wykorzystania myśliwych w obronie terytorialnej jest jak najbardziej. Zresztą w czasie II wojny światowej wszyscy myśliwi właściwie i wszyscy pracownicy służby leśnej, tak samo jak i księża, byli po prostu członkami Armii Krajowej. Wielki potencjał do wykorzystania.
Panie pośle,
to jest zadanie państwa. Nie wyobrażam sobie takiej oto sytuacji, że indywidualni obywatele będą kupować karabiny, broń, wyposażenie żołnierza po to, żeby się bronić. Oczywiście jestem pełen najwyższego uznania wśród tej młodzieży, która wydaje naprawdę często bardzo duże pieniądze na wyposażenie, szkolą się, własny czas, pieniądze wydają, ale to zadanie państwa, to państwo powinno i nasze państwo to już zaczyna realizować. Ma zakupić broń nowoczesną, wyposażenie, stworzyć miejsca, gdzie ci młodzi ludzie z obrony terytorialnej będą mogli kształtować swoje umiejętności, bo proszę państwa...
I punkty szkoleniowe i zbiorcze zarazem,
punkty, tak, indywidualne. Potrzeba jakieś miejsca od poligonu, potrzeba strzelnice. Ojcze, chcę powiedzieć, że średnio w województwach jest 2 do 4 strzelnic. W województwie. Jak ci ludzie mogą się szkolić? To trzeba dla nich zbudować te strzelnice. Kiedyś tych strzelnic było bardzo dużo, ale wojsko często po 89 roku te strzelnice sprzedawało deweloperom, różnym instytucjom przekazywano i w tej chwili nie ma nawet strzelnic. A taka strzelnica to jest kilka raz, że koszt kilku milionów złotych, a poza tym tego nawet nie wybuduje się w ciągu kilku miesięcy. To wymaga czasu. Dlatego państwo musi wziąć na swoją odpowiedzialność i na swoje barki to wielkie zadanie. Nasza ojczyzna jest z jednej strony, sytuacja nasza jest geopolityczna, wiemy, trudna, tak jak to można przeczytać w prasie, ale z drugiej strony jest niezwykła w tej chwili sytuacja, gdzie tysiące młodych ludzi poświęcają swój czas, pieniądze, zaangażowanie, starają się wyszkolić tak, żeby w razie czego móc służyć ojczyźnie. I to trzeba wykorzystać i trzeba wzmacniać i tych ludzi wykorzystać. I nad tym Ministerstwo Obrony Narodowej, bo to jest zadanie Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwo Obrony Narodowej nad tym bardzo poważnie pracuje. Ale to nie jest tak, że chcemy przerzucić na indywidualnego obywatela obowiązek.
Ciężar finansowy, organizacyjny
i to wszystko.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Ja jestem jeszcze dalej na antenie.
Tak, jesteśmy na antenie. Telewizor niestety jest...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak pani na imię?
Władysław.
Pan Władysław.
Telewizor wyłączyć, tak?
Tak, wyłączyć telewizor, zostać tylko przy słuchawce telefonu.
Bo... Ja mam taką sprawę.
Tak.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego pozostała ta enklawa na terenie NATO, to znaczy rosyjska, ten Kaliningrad, który nie wiem, może by to, ale jesteśmy za słabi rozparcelować, bo oni normalnie są taką enklawą, że oni domagają się tu nawet jeszcze jakiegoś korytarza. A mało tego, nasz rząd poprzedni zawarł taką umowę, że mogą przyjeżdżać do Gdańska, zakupy robić. To powinniśmy jeszcze utrudnić, a nie tak jak była blokada Berlina kiedyś, żeby oni mieli trudności. Oni straszą nas, że mogą uderzeniem atomowym to, a przecież powinniśmy utrudnić, żeby oni dowozili żywność, że nie wiem, czy są w stanie sami się wyżywić w tym Kaliningradzie, a jakby żywność dowozili, by to mieli trudności duże, a nie żeby im jeszcze tak upiększać wszystko. Poza tym obrona terytorialna kraju kiedyś to było tak, że broniła wód, ujęcia wód, przetwórni spożywczych, żeby ktoś nie zatruł. To wszystko to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Władysławie. Pan aż sięgnął do Gdańska, to jest przepływ ludności w strefach przygranicznych, więc myślę, że to jest kluczowe zagadnienie, które dotyczy pana wypowiedzi. No i rzeczywiście, panowie, do czego odniósł się nas słuchacz i widz, to nie tylko obrona ta militarna bezpieczeństwa ojczyzny, ale także tych strategicznych ośrodków, także związanych z przemysłem, chociażby w kontekście różnego rodzaju klęsk żywiołowych, które mogą się wydarzyć w naszej ojczyźnie.
No, zgadza się. To jest bardzo ważny temat. To właśnie do tego też powinna służyć obrona terytorialna. Ale tych niebezpieczeństw, obecna technika, technologia powoduje, że z jednej strony może pojedynczy żołnierz dysponować taką bronią, która zatrzyma czołg, zniszczy samolot, a z drugiej strony ta nowoczesna technika wprowadza różne nowe zagrożenia, o których też musimy pamiętać. Jedno z takich ważniejszych, o których nie każdy sobie zdaje sprawę, jakie to jest wielkie zagrożenie, to jest zagrożenie cyberatakiem, czyli zagrożenie, jakby kolokwialnie mówiąc, idące z internetu, idące z sieci komputerowych. Są w Rosji przygotowani ludzie, którzy się szkolą do ataków hakerskich, czyli chcą włamywać się do najważniejszych na przykład instytucji państwowych, do ważnych elektrowni czy ważnych na przykład banków. Takie bardzo przykre doświadczenia miała Estonia, kiedy tam całkowicie w pewnym momencie atak hakerski z Rosji całkowicie sparaliżował rząd. Chcę powiedzieć, że Estonia wyciągnęła błyskawicznie wnioski z tego i w tej chwili Estonia w NATO jest postrzegana jako jeden z wzorcowych państw przygotowujących się do odparcia cyberataków. I nad tym wszystkim musimy po kolei, nie możemy czekać po kolei, że dzisiaj zrobimy to, później weźmiemy się za cyberobronę, a później jeszcze zmienimy system kierowania i dowodzenia. Zostaliśmy wojsko w takim stanie, czy siły zbrojne w takim stanie, że tych tematów jest naprawdę wymagających natychmiastowej poprawy tyle, że ministerstwo musi pracować na kilku, że tak powiem, po wojskowemu frontach.
Panie profesorze?
Jak można? Oczywiście Kaliningrad i zgromadzony tam potencjał jest po prostu wielkim zagrożeniem, bo atak lądowy na stolicę i na po prostu na Trójmiasto, a NATO i inne ośrodki określają próbę połączenia Kaliningradu z Białorusią przez ten taki występ suwalski jako jedno z największych po prostu zagrożeń. To dla nas jest absolutny postulat, żeby natychmiast wzmocnić osłonę strategiczną, między innymi przez rozbudowę po prostu jednostek. Natomiast odnośnie ruchu ludności. Oczywiście to, co przeżywamy dzisiaj i Rosja uważa za główny sposób realizacji polityki zbrojeniowej, to znaczy agresja hybrydowa, pełzająca, poza wykorzystania ludzi i tak dalej, co z II wojny światowej jest znana, piąta kolumna. Zresztą granica przed wojną 1400 km Rzeczypospolitej non-stop była atakowana, plus dezorganizacja życia komuny i tak dalej. Czyli przeciwko temu trzeba znaleźć między innymi przez Organizację Obrony Terytorialnej. Natomiast z drugiej strony odnośnie ruchu ludności jest takie powiedzenie. Stalin w czasie II wojny światowej zrobił dwa największe błędy. Pierwsze, pokazał Europie armię radziecką, jaki stopień po prostu barbarzyństwa i tak dalej. Ale zrobił jeszcze drugi. Pokazał armii radzieckiej, jak się żyje w zachodniej Europie. I jednym z działań w ogóle całej cywilizacji tutaj zachodniej i Polski i tak dalej jest dotarcie do społeczeństwa rosyjskiego. Pokazanie im innych warunków życia, między innymi po prostu materialnych. To jest nawet większa broń niż samoloty czy rakiety i tak dalej. Pokazanie Rosjanom, jak się po prostu powinno i jak się po prostu żyje. To jest wielki czynnik po prostu oddziaływania.
Odbierzemy ostatni już telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się i witam panów.
Jak panu na imię? Skąd telefon?
Konrad.
Pan Konrad.
Dzwoni Konrad z Warszawy. Proszę panów, czy panowie się orientujecie, ile mamy okrętów podwodnych obecnie? Bo ja usłyszałem, że tylko 4 właściwe do obrony polskiego terytorium morskiego. Czy nie trzeba by było zaprzęgnąć polski przemysł stoczniowy w te sprawy, aby budować jak najwięcej okrętów? My nie mamy floty w ogóle. To jest coś nieprzewidywalnego, coś okropnego. Jak można było do takiej rzeczy dopuścić? Poza tym, na początku słyszałem, że mieliśmy armię 65-tysięczną, czyli taką, która mogłaby się znaleźć na stadionie, prawda, piłkarskim. Obecnie dążymy do armii zawodowej 120-tysięcznej. W czasach napoleońskich Polacy Napoleonowi dali armię 300-tysięczną. Trzeba o tym wiedzieć. No i to mnie jeszcze dziwi jedna sprawa. Dążymy do armii 120-tysięcznej, kiedy na przykład takie Włochy, które nie mają takich zagrożeń jak Polska, ani ze wschodu, ani z zachodu, bo sobie, prawda, są sobie gospodarzami na Półwyspie Apenińskim, oni posiadają armię 340-tysięczną.
Tak, panie Konradzie, my się już chcemy odnieść, dlatego że pozostało nam na zakończenie naszego programu niespełna 2 minuty. Panie pośle, to nie tylko chodzi o okręty podwodne. Dzisiaj stocznia marynarki wojennej, z tego co wiemy, rządzi syndyk masy upadłościowej, bo doprowadzono polskie stocznie, chociażby marynarki wojennej, do takiej sytuacji, że straciła swoją płynność finansową.
W ogóle marynarka wojenna jest w dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o sprzęt. Mamy w zasadzie jeden okręt wybudowany po 1989 roku. To jest kontradmirał Czernicki. Praktycznie nie mamy okrętów podwodnych, bo te, które są, które pływają, są dopuszczone tylko w celach szkoleniowych. One nie mają żadnej wartości bojowej.
Miały być, panie pośle, korwety, ani jednej nie wybudowaliśmy.
No właśnie tak to wygląda. Niestety nie tylko cała gospodarka morska, ale marynarka wojenna jest w takiej dramatycznej sytuacji. Chcę powiedzieć, że trwają obecnie bardzo intensywne rozmowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej z potencjalnymi oferentami i mam nadzieję, że do końca kwietnia zostaną podjęte decyzje, które zapewnią budowę nowych statków nawodnych dla marynarki wojennej, a w kolejnej perspektywie, że również doprowadzimy do tego, do takiej sytuacji, że będziemy posiadać również okręty podwodne, bo tu też trwają rozmowy, tylko że to jest zdecydowanie dłuższy czas. Chodzi o wyposażenie tych okrętów podwodnych w pociski manewrujące i to wymaga naprawdę dużo czasu negocjacji między rządem Polski a Stanów Zjednoczonych, czy też Francji.
I jeszcze jedno niebezpieczeństwo, panie pośle, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u sprzedał działki przylegające do stoczni marynarki wojennej różnego rodzaju podmiotom, firmom w takim strategicznym miejscu, jakim jest chociażby obronność Polski ze strony wody.
Oczywiście, ojcze. Te decyzje z ostatnich 8 lat to po prostu nie wiem, czym się kierowano, ale myślę, że wchodzi w to zarówno niekompetencja, korupcja i agentura. Wpływ agentury, bo inaczej tego nie da się wytłumaczyć. Jeżeli lotnisko w Malborku było chronione przez firmę ochroniarską należącą do rosyjskiego kapitału, to o czym my mamy mówić? I to dobrze, że dziennikarze wykryli.
Dobiegają końca nasze rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, obrona terytorialna kraju. W studiu telewizji Trwam i Radia Maryja rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Jachem, przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję, panie pośle. I z panem pułkownikiem Józefem Marczakiem, profesorem Akademii Obrony Narodowej. Dziękuję, panie profesorze. I dziękuję także słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji Trwam.